Pierwsze zdania dzisiejszej Ewangelii świętego Jana mówią o tym, że na święta do świątyni jerozolimskiej przyszli niektórzy Grecy, poganie, być może ci, którzy przeszli na judaizm lub też poszukiwali swojej wiary. I to właśnie oni zwracają się do Filipa z Betsajdy, być może był to ich znajomy, z prośbą, aby mogli zobaczyć Jezusa, aby mogli się z Nim spotkać. Czy była to tylko zwykła ludzka ciekawość? Trudno ocenić. W każdym razie na kartach Ewangelii mamy wiele takich sytuacji, kiedy ludzie chcą widzieć Jezusa. Nie tylko z daleka, ale chcą Go dotknąć. Chcą się do Niego zbliżyć, chcą się z Nim spotkać. Przypomina nam to nasze narodowe doświadczenia z czasów pontyfikatu świętego Jana Pawła II, kiedy niezliczone tłumy gromadziły się na trasach jego przejazdu, nie mówiąc już o miejscach celebracji, aby zobaczyć papieża więcej, aby być jak najbliżej, aby go dotknąć. I tak na przykład na kartach Ewangelii bardzo różni ludzie chcą zobaczyć Jezusa. Na przykład Herod, sami faryzeusze i uczeni w piśmie, podejrzliwi, sceptyczni, żądni sensacji, wrodzy, a mimo to chcieli go zobaczyć, chcieli go dotknąć. Nawet Zacheusz, człowiek niskiego wzrostu, a jednak ważny urzędnik państwowy, nie bacząc na swoją pozycję, na swoje honory, wdrapał się na drzewo, co musiało wyglądać bardzo zabawnie, aby zobaczyć przechodzącego Jezusa. I można powiedzieć, że to pragnienie widzenia Jezusa, spotkania Go, dotknięcia, bezpośredniego kontaktu, to pragnienie wielu świętych i męczenników. Na przykład święty Szczepan w chwili kamienowania mówi: widzę niebo otwarte i Syna Człowieczego stojącego po prawicy Boga. Widzę niebo otwarte. Może właśnie w tym tkwi klucz do zrozumienia, dlaczego w momencie męczeństwa, w momencie śmierci męczennicy nie wykazują zwierzęcego lęku, przerażenia, ale wprost przeciwnie, są pełni pogody, radości, szczęścia. Jak świadczą starożytni autorzy, na przykład pierwsi męczennicy na arenach, kiedy rzucały się na nich dzikie zwierzęta, tak jak to chociażby czytamy w Quo Vadis, oni po prostu śpiewali radosne pieśni. Może w tym jest właśnie wyjaśnienie, że widzieli Jezusa w chwili męczeństwa. Wszystko to, co było do tej pory, stało się nieważne, bo najważniejsze było doświadczenie Jezusa. Mówię o tym dlatego, że w najbliższą sobotę, 28 marca bieżącego roku, mija dokładnie 500 lat od urodzenia dziewczynki o imieniu Doña Teresa Sánchez de Cepeda y Ahumada, czyli święta Teresa z Ávila, zwana Wielką, bo rzeczywiście była wielką reformatorką zakonu karmelitańskiego, mistyczką i doktorem Kościoła. I to właśnie u niej, od maleńkiego, obserwujemy to samo pragnienie świętych i męczenników, aby widzieć Jezusa. Gdy miała zaledwie kilka lat, może 5, 6, ze swoim starszym o 2 lata bratem Rodrygiem, który potem został misjonarzem, kapłanem i misjonarzem w Ameryce, postanowiła udać się do kraju Maurów, do muzułmanów, aby tam ponieść śmierć męczeńską i zobaczyć Jezusa. A ten pomysł zrodził się pod wpływem lektury o męczennikach, jakie czytano w ich domu rodzinnym. Oczywiście, jak wiemy z biografii świętej Teresy, ta śmiała, żeby nie powiedzieć zuchwała próba nie powiodła się, bo dzieci, które wybiegły z domu wczesnym rankiem, ku wielkiemu zdziwieniu ich wuja, zostały zgarnięte z drogi niespełna kilometr od domu i przywiezione, więc ta wyprawa po męczeństwo nie powiodła się. Ale nie zgasiło to pragnienia oglądania Jezusa. Jak wiemy też z biografii, Teresa razem z bratem Rodrigiem postanowiła budować cele, budować ereny w swoim ogrodzie, no ale nie mając żadnego doświadczenia w sztuce budowlanej, po prostu te kamienie układane, aby stworzyć z tego jakąś budowlę, rozsypywały się. Więc ostatecznie Teresa postanowiła, że będzie dobrym człowiekiem i będzie czynić dzieła miłosierdzia. No i to się jej udawało. W rezultacie po wstąpieniu najpierw do benedyktynek, potem ostatecznie do Karmelu w Avila, podjęła bardzo głębokie życie duchowe. Być może było to jedno z pierwszych, jeżeli w ogóle nie pierwsze, doświadczenie mistyczne, szacowane na mniej więcej 1554, może 55 rok. Otóż w klasztorze Wcielenia, gdzie w Avila, gdzie pierwotnie Teresa przebywała, bo jak wiemy, potem stworzyła swój klasztor świętego Józefa, także w Avila, ale już według własnej reguły, według tego pomysłu reformy zakonu karmelitańskiego, właśnie tam, w tym klasztorze, postawiono w kaplicy obraz Jezusa pod tytułem Ecce Homo. Obraz, który, jak pisze sama święta, przedstawiał Chrystusa całego okrytego ranami, tak wiernie oddanego, że na jego widok dusza moja wstrząsnęła się do głębi. Ten widok Jezusa umęczonego, ubiczowanego wywołał w niej głęboki szok, a zarazem głęboką wewnętrzną przemianę. Prawdopodobnie od tego momentu zaczęła się droga jej mistycznego doświadczenia. Od tej pory męka Zbawiciela, a zwłaszcza jego samotność na modlitwie w Ogrójcu, co przedstawiał ten obraz, stała się dominującym tematem jej modlitwy, jej rozmyślań. To jeszcze bardziej zintensyfikowało pragnienie widzenia Jezusa. Potem następowały inne ważne doświadczenia, które stopniowo zapowiadały odkrywanie piękna chrystusowego człowieczeństwa. Takie doświadczenie godne odnotowania miało miejsce w drugiej połowie 1559 roku, czyli 5 lat od pierwszego doświadczenia. Otóż, jak wiemy, w tamtych czasach inkwizycja wydała zakaz czytania książek religijnych w języku narodowym, w języku kastylijskim, a Teresa nie znała języka łacińskiego, więc znalazła się w poważnym kłopocie, jeśli chodzi o treść rozmyślań. Doznała wielkiego smutku z tego powodu i wówczas usłyszała wewnętrzny głos Pana Jezusa, który powiedział do niej: nie martw się, ja Tobie dam księgę życia. Kilka dni później zrozumiała, że tą księgą życia, z której będzie czerpać inspirację do swoich rozmyślań, do modlitwy, będzie sam Pan Jezus. Komentując to wydarzenie, Teresa pisze: tyle znalazłam przedmiotu do rozmyślania i do zatopienia się w tym, co oglądałam, i z taką miłością Pan zajął się mną, w różny sposób mnie nauczając, że książek już rzadko kiedy albo wcale nie potrzebowałam. On sam w boskiej łaskawości swojej był mi księgą prawdziwą, w której widziałam zapisane prawdy Jego. Błogosławiona ta księga, z której pozostaje w duszy poznanie, co czytać, co czynić powinna, tak głęboko wyryte, że tego, co poznała, zapomnieć nie może. Spełnia się jej pragnienie widzenia Jezusa. Ta obietnica, o której przed chwilą mówiliśmy, coraz bardziej się spełnia. Otóż kilka dni później miało miejsce kolejne doświadczenie obecności Zbawiciela, które inspirowało Teresę do coraz głębszej modlitwy. Otóż Teresa opisuje tę chwilę w taki sposób. Pewnego dnia, gdy byłam na modlitwie, podobało się Panu ukazać mi w sposób widoczny same tylko ręce swoje, a był to widok tak zachwycający, że nie mam słów na opisanie go. W kilka dni później ujrzałam boskie Jego oblicze, które mnie pięknością swoją jakby całe pochłonęło. Spełnia się jej pragnienie widzenia Jezusa. Można by wiele tu przytaczać takich epizodów z pism świętej Teresy od Jezusa, ale warto zauważyć, że już to, co tu zostało przedstawione, wskazuje, że dokonywała się pewna progresja, że coraz bardziej Teresa odkrywa piękno Bożego oblicza, coraz bardziej kontempluje Boże oblicze, widzi Jezusa. Takim dopełnieniem, pewną kulminacją tych doświadczeń był dzień nawrócenia świętego Pawła 25 stycznia 1561 roku, kiedy w czasie mszy świętej Teresa doświadczyła obecności całego Chrystusa, już nie tylko Jego dłoni, czy tylko twarzy, ale całej postaci i to postaci Chrystusa w Jego zmartwychwstałym człowieczeństwie, zgodnego zresztą z przedstawianymi graficznymi wyobrażeniami. Jak pisze, był to widok pełen niewypowiedzianego wdzięku i majestatu. I dla ścisłości opisu święta dodaje: chociażby w niebie nie było innej rozkoszy dla oczu niż widok tej wielkiej piękności ciał uwielbionych, a zwłaszcza człowieczeństwa Pana naszego Jezusa Chrystusa, to jedno już byłoby niewypowiedzianą chwałą i szczęśliwością. Zobaczenie postaci Jezusa, zobaczenie Jego oblicza, nawet gdyby w niebie nic więcej nie było, to doświadczenie wystarczyłoby na całą wieczność. Tajemnicą świętych, czego przykładem jest święta Teresa z Awila, wspominana w 500-lecie jej urodzin, tajemnicą świętych jest pragnienie, by zobaczyć Jezusa, by kontemplować Jego oblicze, by doświadczyć Jego bliskości, Jego realności. Jeżeli poganie, Grecy, jak słyszeliśmy w Ewangelii, odczuwali w sobie takie pragnienie, to o ileż bardziej powinniśmy my odczuwać takie pragnienie, o ileż bardziej nas powinno ono ożywiać. Ale jak słyszymy w Ewangelii, aby to pragnienie Greków i innych ludzi, by go widzieć, nie ograniczyło się, nie skończyło się tylko na afektywnych poruszeniach, Jezus mówi o konieczności obumierania. W odpowiedzi na tą prośbę Greków Jezus mówi, że ziarno pszenicy musi obumrzeć, jeżeli ma wydać plon. Jeżeli nie obumrze, zginie. Nic z tego nie będzie. Jezus mówi o konieczności naśladowania Go i wzięcia krzyża. Jeśli ktoś chce widzieć Jezusa, to musi Go naśladować i wziąć krzyż, bo pełny i prawdziwy obraz, prawdziwe poznanie Chrystusa możliwe jest tylko w perspektywie krzyża. Prawdziwy obraz Chrystusa to obraz Chrystusa ukrzyżowanego. Mówimy w teologii duchowości o chrystoformizacji, czyli upodobnieniu się do Chrystusa, ukształtowaniu się na wzór Jezusa Chrystusa. Ale to oznacza krucyfikację, czyli przyjęcie Chrystusa z Jego krzyżem. Więc przyjęcie także Jego męki, Jego cierpienia. Nie tylko identyfikacja z Chrystusem zmartwychwstałym, Chrystusem pięknym, ale Chrystusem oszpeconym, Chrystusem poniżonym, ukrzyżowanym. Najłatwiej zobaczyć Chrystusa na krzyżu. Krzyż, jakkolwiek znak sprzeciwu, to jednak znak czytelny, znak rozpoznawczy. Kto nie patrzy na krzyż, kto nie bierze krzyża, nie zobaczy Chrystusa. Co najwyżej zobaczy siebie samego, zobaczy własne projekcje, własne oczekiwania. Słusznie więc kardynał Suenens, już nieżyjący kardynał Brukseli, kiedyś powiedział znane słowa: kto szuka Chrystusa bez krzyża, ten znajdzie krzyż bez Chrystusa. Oznacza to, że jeżeli chcemy zobaczyć piękno Jezusa tylko w wymiarze estetycznym, to niestety doznamy głębokiego zawodu. Ale jeżeli chcemy zobaczyć Chrystusa w tajemnicy Jego męki, śmierci, to również zobaczymy całe piękno tajemnicy Jego zmartwychwstania.